trzy fale brzmienia.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj w trzech falach brzmienia po raz pierwszy mamy DJ-a. DJ Masz, czyli Marcin Turalski. Cześć.
Dzień dobry Państwu, cześć Kinga.
DJ-em jesteś od 10 lat prawie.
No jak właśnie to liczyłem, moja biografia, którą przeczytałeś, jest nieuaktualniona. Już to jest 13 lat.
13 lat, dokładnie, czyli ponad dokładnie. 10.
Znaczy od 13 lat gram imprezy, a tak naprawdę skreczuję od 16. Prawie połowa życia.
To powiedz mi, jak to się zaczęło?
Bardzo dobre pytanie. Po prostu od początku, od dzieciaka byłem zainspirowany gramofonami. Widziałem w teledyskach MTV, jak to panowie to robią. No i mając 16 lat spełniłem swoje marzenie. Kupiłem pierwszy gramofon, wkręciłem się w to na tyle, że robię to do dzisiaj.
Powiedz mi, ile ciebie to w ogóle kosztowało? Bo przecież to nie jest taka tania pasja. Jeżeli chcesz na tym zarabiać, no to musisz mieć sprzęt. No ale od czegoś trzeba zacząć.
Na początku nie chciałem na tym zarabiać. W ogóle granie imprez dla mnie to był straszny obciach. Chciałem tylko skraczować, ale mój pierwszy gramofon kosztował 300 zł, więc to nie było dużo. No nie był to najwyższej klasy. Był to gramofon paskowy marki Reloop. Lepszy sprzęt kupiłem rok później. No i niestety musiałem pracować na ulotkach przez 2 miesiące. Zarabiałem wtedy, pamiętam, 5 zł na godzinę. Ale było to tyle przyjemne, że byłem jeszcze uczniem liceum. A że było to płacone za godzinę, to za szybko nie roznosiłem tych ulotek i tak naprawdę w te 2 miesiące zarobiłem już na lepszy gramofon.
Ile to wtedy kosztowało, ten lepszy sprzęt?
Ten lepszy gramofon kosztował 1500 zł.
To już duży przeskok, prawda?
Dokładnie, tylko to był 2007 rok, wiadomo, uczeń liceum, więc no to była duża kwota, nie? Był to spory przeskok, no ale później wchodziły jeszcze większe wydatki, tylko że kilka lat później pojawiły się też dochody.
No właśnie, no jak człowiek zaczyna pracować, to troszeczkę inaczej na to patrzy, niż jak jest uczniem. Też na pewno zmieniły się realia na tym rynku muzycznym, na zapotrzebowanie na DJ-ów. Jak to się kształtowało? Powiedz mi, jak już miałeś ten sprzęt, mówisz, że chciałeś to robić tylko i wyłącznie w domu, nie chciałeś grać na imprezach, więc jak to się stało, że grałeś tak naprawdę przez tą dekadę ponad, w tym momencie już właściwie w całej Polsce, od Białegostoku po Wrocław? Jak do tego doszło?
Zaczęło się to od słupskiego pubu Sport Pub. A potrzeba wynikała z tego, że nie było imprez hip-hopowych w Słupsku. Postanowiłem taką imprezę zorganizować. No i wyszło to bardzo fajnie. Pamiętam, że tą pierwszą imprezę zagrałem jeszcze z płyt, tylko i wyłącznie z płyt winylowych. Wiadomo, że przez ten czas w DJ-ce nastąpiła cyfrowa rewolucja. Następnie grałem trochę imprez w słupskich pubach. Później pamiętam, że pierwszą taką ważną imprezą to była impreza w klubie Miami Nice. Wtedy nie spałem chyba 3 noce.
Ze stresu?
Dokładnie, nie, no byłem przerażony. Pamiętam, że kumpel, który mnie na nią zaprosił, mówił, nie, wszystko jest okej, ale po prostu tak ci się ręce trzęsą, wyluzuj, to jest tylko impreza, jest w porządku, masz tam jakieś doświadczenie, jak coś zepsujesz, to ja to naprawię, więc się nie martw. No a później pojawiło się Trójmiasto. Trójmiasto na pewno było takim przełomem, to był chyba 2011 rok, jak zagrałem tam pierwszą imprezę, rok później już byłem rezydentem, a wiadomo, jeżeli wtedy Sopot, tak naprawdę, bo to był Sopot, to było centrum życia towarzyskiego, no i tam poznałem wiele ciekawych osób, które umożliwiły mi granie właśnie w całej Polsce.
I się zaczęło na dobre, bo w tej chwili grasz i na tym nawet zarabiasz.
Znaczy, trwało to bardzo dobrze do pandemii. Ja generalnie do pandemii byłem zdania, że jest to najlepsza praca, no bo generalnie pracujesz 3 dni w tygodniu, zarabiasz niezłe pieniądze, nie masz nad sobą szefa, bo masz nad sobą kilkudziesięciu szefów tak naprawdę. Jeżeli jeden ci zdenerwuje, no to nie wiem, rezygnujesz z tego. No ale pandemia sporo zweryfikowała. Zarabiam na tym cały czas pieniądze, jednak zacząłem inną pracę i jestem zdania, że owszem, jest to najfajniejsza praca DJ-a. Wymaga wiele od człowieka, ale jest to najfajniejsza praca, nie wiem, do 25 roku życia. Później pojawiają się inne priorytety. Nie chcę mówić, że mając 33 lata zdrowie nie te, no bo zdrowie jest w porządku. No ale umówmy się, już wstawanie, znaczy chodzenie spać o 8 rano, wstawanie o 17 jest do zrobienia, ale nie jest to już to, co jak miało się 22 lata.
No tak, no czas daje się we znaki, wiek przede wszystkim daje się we znaki. Pracujesz też zawodowo, więc ta DJ-ka jest dodatkiem. Grasz regularnie?
Tak, gram regularnie, ale nie gram już 15 imprez w miesiącu, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, tylko gram 3-4. No ale wiadomo, że połączenie z tego...
3-4 to tyle, co weekendów właściwie w miesiącu prawie.
Dokładnie tak, a w drugiej pracy także pracuję w weekendy, więc tak naprawdę jeżeli mam jeden dzień wolnego w miesiącu, to jest naprawdę okej, okay, jest święto, cieszę się z tego powodu, nie wiem, do godziny 12-13, jak wreszcie wysprzątam mieszkanie, a później nie wiem, co mam ze sobą zrobić.
Słuchaj, powiedz mi, jesteś muzykiem z wykształcenia? Czy miałeś w ogóle styczność z jakąś szkołą muzyczną, z jakimiś chociaż lekcjami muzyki?
Absolutnie nie. Chodziłem na lekcje gitary mając 7 lat, ale trwało to miesiąc. Kompletnie ten instrument nie przypadł mi do gustu. Dobre pytanie, czy jestem muzykiem. Używam gramofonu jako instrumentu muzycznego, bo poza graniem imprez zajmuję się turntablizmem. Jest to tak naprawdę sztuka używania gramofonu jako instrumentu, jak powiedziałem wcześniej, dokładnie perkusyjnego. Są tam także potrzebne podstawy muzyki, teorii, tak jak frazy, takty. Amatorem po części jestem, z drugiej strony zarabiając na tym jakieś pieniądze, można powiedzieć, że jestem niewykształconym muzykiem.
Zawodowcem po prostu.
Myślę, że po części tak. Myślę, że no teraz już, jak mówiłem wcześniej, trochę mniej, no ale nieskromnie powiem, że można powiedzieć, że jestem zawodowym DJ-em, o tak aspirującym do bycia zawodowym turntablistą.
To powiedz mi, co należy zrobić, jak jesteś młodym człowiekiem i chciałbyś zostać DJ-em. Masz jakieś protipy dla naszych słuchaczy? Co, od czego zacząć?
Mogę zabrzmieć jak stary dziadek, ale ja bym jednak zaczął przygodę z miksowaniem od używania tradycyjnych płyt winylowych. Wiadomo, że teraz komputer może zrobić za nas wszystko, ale grając z prawdziwych winyli albo archaicznych odtwarzaczy, możemy nauczyć się po prostu, jak miksować tą muzykę na słuch, co nam bardzo pomaga w dalszej pracy. Tak w skrócie, jeżeli chodzi o miksowanie, tak naprawdę gdybym chciał Ciebie nauczyć miksować z cyfrowych źródeł, zrobiłbym to w tydzień. Ale jeżeli chodzi o skreczowanie, czyli używanie tego gramofonu jako instrumentu muzycznego, jest to tak naprawdę ciężka praca na lata. Ja skreczuję, tak jak mówiłem, bardzo długo, a tak naprawdę mam jeszcze wiele, wiele do poprawy. I tak naprawdę człowiek uczy się całe życie. Co mogę podpowiedzieć? Żeby być sobą w tej branży. Jeżeli będziemy grali to samo, co wszyscy, wiadomo, że może dostaniemy szybko granie za jakieś małe pieniądze, ale nie będziemy się odznaczać w żaden sposób. Jeżeli będziemy sobą, nie gwarantuję, że nam to wyjdzie, ale jest większa szansa, że ktoś nas dostrzeże, będziemy mieli jakiś unikalny styl, unikalne numery. Nie będzie to na początku proste, ale później może to procentować, więc po prostu być sobą, ćwiczyć, ale jednak nie stawiać wszystkiego na jedną kartę jak ja. No ja generalnie mając 18-19 lat miałem tylko jeden plan, być DJ-em. Wyszło to, owszem, ale po 25 roku życia, no jednak jest fajnie, ale warto jeszcze robić inne rzeczy.
Kiedy mówisz o tym, że warto znaleźć ten swój styl, to swoje niepowtarzalne brzmienie, mnie zastanawia, jak to zrobić, no bo jednak DJ-e kojarzą nam się z tym, że pracują na muzyce, którą już ktoś kiedyś stworzył, więc jak tutaj się odnaleźć?
I tak, i nie. Po pierwsze, tej muzyki jest tyle, że zawsze możemy dzięki niej znaleźć unikalny styl, ale tak naprawdę teraz nowoczesne granie to nie jest tylko połączenie dwóch utworów, bo zacznijmy w ogóle od tego, że DJing jest to połączenie dwóch piosenek, żeby ludzie bawili się, było to samo tempo, wszystko było płynnie, ale tak naprawdę teraz DJ robi remiksy na żywo. Mogę na przykład dać wokal z jednej piosenki, na żywo dodać instrumental z drugiej, dograć jakieś swoje sample, a do tego dodać jeszcze perkusję zupełnie innego numeru, więc jest to naprawdę, naprawdę spora praca. Jeżeli chodzi o własny styl, no to tak jak mówiłem, no tych kawałków jest tyle, możemy je mieszać nawet w dziwny sposób, bawić się tempem, więc tak naprawdę powstanie nowy utwór.
DJ-e grają przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą się przy tym bawić, bo to jest muzyka typowo imprezowa. I zastanawia mnie to, czy właśnie jak jest DJ, który robi bardzo oryginalne rzeczy, które się nie powtarzają, to czy ludzie się przy tym dobrze bawią? Bo ludzie mają to do siebie, że lubią słuchać kawałków, które znają, lubią tańczyć przy kawałkach, które znają, bo wiedzą, jak się do tego ruszać, czują się pewniej i w momencie, kiedy wchodzi taka zupełnie nowa muzyka, czy oni się potrafią w tym odnaleźć? Jak wy to robicie, żeby właśnie się odnaleźli?
Musimy pamiętać, że są zawody DJ-skie, gdzie pokazujemy swoje triki, to jest tak naprawdę 5 minut skreczowania i tak dalej, ale to nie pasuje zupełnie na imprezę. Jeżeli DJ zrobi to dobrze, zmiksuje to, jakby to nie zabrzmiało subtelnie, technicznie, to tak, tak, to ludzie będą się bawić, ale też nie ma co oszukiwać, że praca DJ-a nie jest jakoś bardzo doceniana przez ludzi o godzinie drugiej w nocy. I tak naprawdę mój przyjaciel z Sopotu kiedyś powiedział jedną bardzo smutną rzecz, że w tych czasach DJ ma tylko nie przeszkadzać. Po części się z tym zgodzę. Ja generalnie, gdybym miał tylko odtwarzać te numery, to za dawno bym zakończył tą pracę. No jednak chcę się rozwijać, dlatego dodaję te różne motywy, o których mówiłem, scratcha, jakieś remiksy na żywo. Ale tak naprawdę na 1000 osób w klubie, załóżmy, no docenia to jakieś 50.
Grunt, że w ogóle ktoś, to, tak, to jest już to, jest sukces.
To oczywiście, jest to bardzo miłe, ale tak jak mówię, jeżeli te nasze triki nie będą bardzo nachalne, będą pasowały przede wszystkim muzycznie, no to ludzie podświadomie nawet to docenią, że wow, leci, załóżmy, instrumental od Tupaka, a wchodzi wokal doktora Dre. Do końca nawet nie muszą się zastanawiać, że ja to właśnie zrobiłem na żywo. Parę razy nawet miałem zarzut, że zagrałem imprezę z mixtape'u, czyli z gotowego seta, bo to nie jest możliwe, że robisz takie rzeczy teraz, tu i teraz. No jest to możliwe, no tylko jest to po prostu ciężka praca.
No właśnie, to o to też chciałam cię zapytać, bo słuch muzyczny i jakiś zmysł taki do kreowania nowych rzeczy, to jest jedno, ale jako DJ potrzebujesz też umiejętności takich typowo manualnych, prawda?
Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o skreczowanie, tak naprawdę niektóre ruchy, bo zacznijmy od tego, że skreczowanie polega na wydobywaniu dźwięku z płyty winylowej za pomocą tej płyty oraz cięciu dźwięku za pomocą crossfadera. Crossfader w skrócie jest to potencjometr w mikserze, który robi cicho, głośno. I dzięki temu mamy jakieś tam gotowe dźwięki, ale żeby je zrobić, musimy oszukać swój mózg bardzo szybko, wykonując jeden ruch ręką za pomocą płyty, a drugi za pomocą crossfadera, co nie jest proste. Tak jak mówiłem wcześniej, są to godziny pracy. Wracając do słuchu muzycznego, mówi się, że 95% osób ma jakiś słuch muzyczny. Ja nie ukrywam tego, że wiele rzeczy nie przychodziło mi prosto. Nie potrafiłem na początku mojej kariery nawet policzyć do czterech taktów. No jednak ciężka praca, jeden nauczy się tego zrobić, nie wiem, w tydzień, inna osoba potrzebuje pół roku, no ale wydaje mi się, że do podstawowej DJ-ki tak naprawdę nie nadaje się 5% może społeczeństwa, że po prostu no nie nauczymy go, żeby słyszał tą muzykę.
Czy ty masz jakieś plany jeszcze związane z byciem DJ-em? Może nie tyle plany, ale może marzenia. Gdzie chciałbyś zagrać? Na jakiej scenie chciałbyś wystąpić? Myślisz o tym czasami?
Wiesz co, myślę tak naprawdę na bieżąco, pół roku, rok do przodu. Kalendarz na wakacje mam już praktycznie zapełniony, jest okej. Okay. Na pewno chciałbym grać trochę mniej, to robię i w trochę fajnych miejscach. Mam teraz taki komfort, że nie muszę brać każdego grania. Wcześniej nie brałem też każdego, ale teraz mogę robić jeszcze większą filtrację. Na pewno jakieś festiwale, może jakiś hipsterski mały festiwal, gdzie można grać zamulające new disco i każdemu będzie się to podobać. Bo jest to też trochę frustrujące, że tak naprawdę mam wiele numerów, ściągam je cały czas, a na imprezę nadaje się jakieś 10%, a mam 90% muzyki, która tak naprawdę czasami jest tylko przeze mnie używana o 6 nad ranem, od 7, a chciałbym to grać w prime time.
Festiwale chyba mają to do siebie, że przyciągają już takich typowo ludzi, którzy się tą muzyką interesują, więc to nie jest typowa impreza, więc też ludzie na to trochę inaczej patrzą, bo nie przyszli potańczyć, tylko posłuchać tej muzyki, więc pewnie można tutaj uderzyć w jakąś niszę.
Dokładnie, ale kluby tak samo mamy bardzo różne. No, są kluby, gdzie leci disco polo, jest budka z piwem i jest fajnie. Są kluby trochę ambitniejsze, my to nazywamy miejskie dyski, gdzie generalnie gra się po prostu muzykę R&B house, która jest tłem, no nie ukrywają się, gram głównie w takich klubach, gdzie ludzie zwracają na tą muzykę, ale nie jest najważniejsza. Są kluby, gdzie ludzie przychodzą tylko wyłącznie do tej muzyki. I tak samo jest festiwal. No, są festiwale, gdzie ludzie bardziej chcą się polansować, zrobić fajne zdjęcie na Instagrama i powiedzieć, pokazać wszystkim, że tam są. A są festiwale, gdzie ludzie przychodzą bardziej dla tej muzyki, a nawet może nie festiwale, ale stany, jakieś mniejsze i tak dalej.
Czego prywatnie słuchasz?
Wszystkiego. Słucham najmniej muzyki, którą gram, ale to nie jest w ogóle nic odkrywczego, no bo słucham jej tyle na imprezach, że jest tego za
dużo. W domu
dużo.
Już nie chcesz.
Nie, w domu nie, jedynie chyba, że ćwiczę. Scratcha, jakieś tam nowe patenty, to oczywiście. Ostatnio słucham dużo soulu i polskiego rocka. Nie jest to może jakoś tam ambitne, juwenaliowe rock, ale jakoś wróciła mi zajawka na happy set, na pijamę porno. Nie słuchałem tego przez 10 lat, więc teraz na to przyszedł czas. Trochę R&B z początku XXI wieku, bo wiadomo, że gram tego trochę mniej na imprezach. To się trochę przejadło, a te numery po kilkunastu latach mają jakąś tam nową duszę, ale generalnie wszystkiego.
Na koniec chciałabym tylko zapytać cię o Juvenalia w Słupsku, dlatego że będziesz na nich grał.
Dokładnie, nie tylko w Słupsku, ale w Słupsku juwenalia są już potwierdzone. W Słupsku będę grał akurat 25 maja, o której godzinie jeszcze nie wiem. Co zagram jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie będę grał jako jedna z pierwszych osób. Mam nadzieję, że uda mi się zagrać trochę ambitnej elektroniki, trochę afrobitów, które są modne na całym świecie. W Polsce dopiero raczkują i pewnie będą modne w Polsce za 3 lata.
No to wyprzedzasz trochę czas, w którym grasz. Czekamy na te juwenalia i na twój koncert. Mam nadzieję, że może gdzieś jeszcze nasi słuchacze złapią cię w jakimś klubie w międzyczasie.
Jak najbardziej można mnie usłyszeć tu i tam, więc myślę, że nieraz się widzieliśmy, nieraz się zobaczymy.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Trzy fale brzmienia.